Witamy Państwa niezwykle serdecznie. Urszula Pawlik, krytyczka literacka i tłumaczka z literatury niemieckiej. Ja nazywam się Marek Mierzwiak i postaram się zadać Pani Urszuli parę pytań, na które to pytania Pani Urszula odpowie znakomicie.
Albo i nie.
Słuchacze, słuchając Panią, mówią, że jest Pani kobietą, jest Pani kobietą, która odpowie na każde pytanie. Proszę Państwa.
W związku z tym należy się trzymać ode mnie z daleka, rozumiem, w podtekście.
Nie. Spokojnie. Proszę Państwa, ukazała się wspaniała książka Elżbiety Jotko-Kuli Rozstajne drogi, nie ma powrotu do domu. To autorka opisuje burzliwe losy mieszkańców dawnych Kresów, wygnanych z miejsc, które kochali, czyli z Wileńszczyzny. Pani Urszula, i teraz tak. Czytamy tę książkę, która jest napisana znakomitym językiem. Opowiada ona o rodzinach, które mieszkały tam na Wileńszczyźnie i przypomina czasy, które zostały zapomniane po wojnie, bo przecież Wileńszczyzna dostała się, możemy tak powiedzieć, pod okupację sowiecką. A tam była przecież Polska od wieków. No tylko wspomnijmy bitwę pod Grunwaldem, prawda? Gdzie wojska litewskie walczyły oczywiście po stronie wojsk polskich z krzyżakami. I potem dalej. Zawsze pogoń, czyli Litwa i korona. To Rzeczpospolita obojga narodów. Byliśmy nierozerwalnie, wydawać by się mogło, złączeni. I nagle to się rozeszło. Dlaczego?
Druga wojna światowa, niezbyt mądra polityka polska, ruch wielkich tamtego ówczesnego świata, czyli Churchilla, Roosevelta i Stalina, decydowanie o nas za naszymi plecami i polska wojna, która nie pierwszy raz pokazała swoje okrutne, drwiące, brzydkie, momentami błazeńskie oblicze. Jest to książka, która na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Pan wspomniał, że historia jest zapomniana. Ja to ujmę inaczej. To jest historia niedopowiedziana, zafałszowana i to zafałszowana w imię polityki. I to polityki, która na moim, na pewno na pana też dzieciństwie bardzo się odbiła, prawda? Żyliśmy w czasach, gdzie Związek Radziecki był naszym wielkim sojusznikiem, wielkim przyjacielem.
Chcieliśmy wpisać tę przyjaźń do konstytucji przecież.
No wie pan, przyjaciela to się wybiera, brata niekoniecznie. Brata się
ma. To już Wyspiański pisał, że my jesteśmy tacy przyjaciele, którzy się nie lubią. On pisał o Żydach, ale ja myślę, że to zdanie również dotyczy Rosjan, może w szczególności.
W szczególności, bo z tymi Rosjanami zawsze żeśmy mieli na pieńku. Książka, przyznam się, do której ja, jak mi ją wydawnictwo zaproponowało do przeczytania, podeszłam z dużym strachem i z dużymi oporami. Druga wojna światowa to okres bardzo okrutny, a tutaj na tych terenach był on okrutny w szczególności. Gro książki to jest raptem 6 lat, 1939-1945, gdzie mamy troszkę wyprzedzająco opisany świat, który był przed II wojną światową, na pewno idylliczny. Na pewno nie tak idealny, jak to opisuje autorka, bo przecież te Kresy to był tygiel narodów. To byli Polacy, którzy stanowili zdecydowaną większość. Druga nacja to byli Litwini, Ukraińcy, trzecia Litwini, Łotysze, Żydzi, Białorusini i te nacje jakoś, Rosjanie również tam byli i to jakoś żyło ze sobą. Tam był ten ścisły związek z państwa z kościołem, czyli tronu z ołtarzem. To były tereny piękne geograficznie. To były tereny też, nie zapomnijmy, bogate przemysłowo. Tam były złoża ropy, tam był spichlerz Europy. Tam był ten przemysł i tą klasą taką wiodącą, czy dominującą, czy bogatszą, czy narzucającą swoją kulturę byliśmy my, Polacy. I ci Polacy w roku 1939, tutaj w tym wypadku nie tylko na Kresach, ale w centralnej Polsce, nagle się obudzili 1 września, gdzie bomby spadają na głowę, a rząd zamiast przygotowywać się do obrody, zamiast nawiązać kontakt z sojusznikami, z Anglią, z którymi
wsiada
mieliśmy...
Wsiada w limuzyny
i ich już nie ma. 7 nie ma. I kto wyjeżdża? Wyjeżdża premier, wyjeżdża prezydent i wyjeżdża marszałek, szef sił zbrojnych. I jak wiemy już dzisiaj, ta ucieczka nie była taka ad hoc. Ona była przygotowana, bo przed 1 września z Polski wyjeżdżają meble tych panów, obrazy kosztowności antyki. I jest armia, która walczy z przeważającym wrogiem. Społeczeństwo jeszcze w 1939 roku jest przygotowane do tego, bo sanacja to mówi głośno, jesteśmy niezwyciężeni.
Guzika
będziemy,
guzika.
Mało tego, będziemy robić defiladę w Berlinie, gdzie uszyto mundury paradne, a nie zadbano o porządne buty dla wojska. I to wszystko się rozsypuje,
jak
gdy następuje atak z powietrza, z lądu i z morza, a panowie w walizeczkach i fru do Rumunii. I chaos, który powiększa się jeszcze, gdy od wschodu 17 września wchodzi ta armia zaprzyjaźniona, która stała się naszym przyjacielem narzuconym na lata. Nie ma dowództwa. Alianci, szczególnie Anglia, która próbuje się skontaktować, by ruszyć nam z jakąś pomocą, z jakąś odsieczą. Na dziś nie wiemy, co by to było, w jakiej formie. Nie ma z kim rozmawiać, bo
nikogo
rządu
tutaj nie ma przecież, nikogo który ma podejmować
nie
strategiczne
ma.
Nikt decyzje.
Nie podejmuje decyzji. I tutaj mamy na Kresach taką rzecz, że ci, którzy uciekali przed Niemcami, nagle wpadli w kocioł rosyjski. Radziecki. I ludność się zaczyna jakoś organizować. Polacy, my mamy zawsze skłonność do tego, żeby iść naprzeciw i iść wbrew. A tutaj szaleje terror rosyjski. Za jedną granicę nie można uciec, bo tam mordują Niemcy, stąd nie można się wydostać, bo tutaj masowo, może na początek nie mordują, ale aresztują, rabują, gwałcą, podpalają Rosjanie. I mało tego, przeciwko tym Polakom, których jest 52%, zajętych jest ponad 50% terytorium Rzeczpospolitej. Propaganda sowiecka, która już działała od 2 lat, morduje przede wszystkim Polaków. Chłopstwo na skutek propagandy, które pracowało we dworach, pracowało w polskich fabrykach, nagle dołącza się do tego rabunku. Ukraińcy, którzy nigdy nie byli nam przyjaźni, szczególnie te grupy OUN-u, to jest organizacja ukraińskich nacjonalistów, też ma porachunki z Polakami, też im wbija nóż w plecy. Litwini, nie była to symbioza, liczą na to, że dostaną autonomię, odrodzi się państwo litewskie, niepodległe, nie wiem czemu liczą na to. też dołączają do Sowietów, denuncjując swoich własnych sąsiadów.
Bo oni pamiętają rok 20 i wcześniej, kiedy Józef Piłsudski wszedł na Litwę i powiedział, teraz my tutaj rządzimy, ja rządzę.
I gdyby nie wszedł tak brutalnie, bo to też sobie gloryfikujemy, dziadka czy wujka marszałka, znaczy ja, może Piłsudski to jest temat na inną audycję, ale nagle pojawia się rachunek za wszystkie zaszłości. Żydzi, których jest bardzo dużo, bardzo chętnie dołączają do Rosjan, też denuncjując sąsiadom.
Czyli nie w zasadzie wszyscy byli przeciwko
nam. Polacy boją się, nagle wolą nocować w lasach niż we własnych domach. Grabieże i mordy są na porządku dziennym. Każdy dobiera się do majątku tych polskich panów. No, tak się składa, że i to jest ta pierwsza okupacja, która zaczyna się w 1939 roku, ale nie jedyna. Rosjanie mają swoje kłopoty i w pewnym momencie postanawiają rządzić cudzymi rękami na tym terenie, oddając władzę Litwinom. Nie nad całością, bo to jest raptem obszar 7000 czy 8000 kilometrów kwadratowych z Wilnem. I tutaj Litwini czują się nagle mocni, dostali wiatru w żagle i też łup w tą polską ludność. Trwa to nie za długo, bo Rosjanie co prawda oficjalnie się wycofali, ale zostawili swoją partyzantkę w lasach. Zostawili też swoich uciekinierów, swoich dezerterów i te bandy rosyjskie, radzieckie panoszą się wszędzie. To jest nieformalne wojsko, które grabi, łupi. Mało tego, napada na co się da. Gdzie się da? Ani klasztory, ani kościoły, ani miasta, ani
psie. Nie mogą czuć się bezpiecznie.
Nikt nie może czuć się bezpiecznie. I tych dezerterów jest całe mnóstwo. Z drugiej strony organizuje się polski ruch oporu, bo momentalnie następuje sowietyzacja. I mamy partyzantkę polską, to co później przerodzi się w AK i tą partyzantkę bandycką sowiecką, gdzie to są męty armijne, tak sobie powiedzmy, plus iluś tam agitatorów napuszczających, robiących podłoże pod to, co się ma stać potem. I Rosjanie porządkują tą sytuację u siebie na zapleczu i ponownie wkraczają, i to już jest trzecie wkroczenie,
trzecia okupacja, a w przeciągu
dwóch lat.
Paru lat, czyli 39-41,
bo oni wkraczają ponownie.
I ale mówię 45, to pięciokrotnie.
Pięciokrotnie.
Zmieniali się okupanci na Wileńszczyźnie.
I wchodzą ponownie Rosjanie. I to wchodzą już w sposób bardzo brutalny, bo zaczynają się wtedy już na wielką skalę nakazane przez Stalina przemiany. Kolektywizację. Tu następuje ta wielka fala aresztowań, gdzie aresztowani są nauczyciele, strażacy, policjanci, żandarmeria, leśnicy, każdy urzędnik państwowy, oficerowie, którzy zostali złapani do niewoli, ci już od jakiegoś czasu siedzą. Wiadomo o Staszków, wiadomo co się potem stało w Katyniu,
czyli
gdzie się skończyła droga.
Inteligencja polska.
I w tym momencie też zaczynają się te wielkie wywózki. Zaczyna się od wywózek rodzin aresztowanych oficerów, ponieważ oni mają zeznania ludzi, mają dokumenty tych, których capnęli. I pierwsza deportacja to już jest styczeń 1940 roku bodajże, czy 40 roku. I koniec stycznia do marca jest wydeportowanych ponad 500 000 ludzi. Głównie są to Polacy, 90% to są Polacy. W sumie nie wiemy, ile osób zostało deportowanych. Te pociągi wyjeżdżają, wyjeżdżają, wyjeżdżają. Ludzie przepadają. Przepadają, wiemy dzisiaj, w Kazachstanie, w centralnej Syberii, w północnej Syberii. Nagle, a równocześnie trwa kolektywizacja, trwa nacjonalizacja,
grabież majątku.
Mało tego, ludziom się mówi wtedy, że mogą zabrać ze sobą po 500 kilo bagażu. I ludzie w tej w tym przekonaniu, że wolno im będzie część dobytku wywieźć, gromadzą to, co najważniejsze, najlepsze. To, co najlepsze. Po co? Żeby Sowietom ułatwić potem kradzieże, bo jak się okazuje, oni mogą wyjść z jedną walizką, a wszystko, co cenne, jest w kupie przygotowane. Nie wiemy, ile ginie w tym transporcie. Wiemy, że zajęto teren, który miał 13 milionów ludności. Z tego 52% to byli Polacy. To jest gdzieś 5,2, 5,3, 5,4 miliona. Drugą nacją są Ukraińcy. Tych jest około 4,5 miliona. Natomiast reszta to jest ten cały tygiel, o którym mówiliśmy. Mhm. I wiemy potem z bardzo niedokładnych źródeł, że ginie nam na tych terenach około 1,5 miliona ludzi. Z 5,3 miliona, 1,5 miliona zostaje,
rozpływa się gdzieś.
No i teraz zaczyna się kolejna odsłona dramatu, bo wchodzi w życie tak zwany fal Barbarossa, czyli akcja Barbarossa albo plan Barbarossa. Niemcy naruszają traktat Ribbentrop-Mołotow i naruszają tajny protokół do tego kontraktu, do tej umowy, który mówił o podziale, jak się mają podzielić Rosjanie z Niemcami. I teraz idzie kolejna fala okupacji. Kto jest na pierwszym planie? Wchodzą Niemcy do Wilna, wchodzą Niemcy do Lwowa, wchodzą Niemcy do małych miasteczek i są witani entuzjastycznie.
Światami, mamy zdjęcia.
Przez Ukraińców głównie i przez Litwinów. Żydzi się boją, bo wiedzą, co jest grane, a Łotysze czekają.
Co z tego wyniknie?
Co z tego wyniknie, bo im też nie było za dobrze pod rządami Rosjan. Ale Łotysze tyle razy dostali po karku, że oni wolą poczekać i załapać się.
A Polacy?
Co najlepsze. Polacy są znowu w tym klinczu, bo Ukraińcy zaczynają współpracować bardzo ściśle z Niemcami. Litwini również, donosząc na swoich sąsiadów i wskazując na Polaków. Działa polskie podziemie i Polacy jak gdyby zatarli ślady po sobie, bo Lwów, jak się okazuje, miał komórkę, najlepszą komórkę w AK, fantastycznie fałszującą dokumenty. Czyli każdy Polak chodził z kilkoma dowodami tożsamości, mając nazwisko czy rosyjskie, czy łotewskie, czy litewskie. Natomiast dawni sąsiedzi pracują ręka w rękę z Niemcami i te niedobitki, które są, to polska narodowość obok żydowskiej cierpi najbardziej. Natomiast tu się Niemcy przejechali bo w pewnym momencie to uderzenie, które poszło na Polskę i które poszło na Żydów, ono się zaczyna odbijać rykoszetem na Litwinach. Litwini tak samo potem zaczynają
cierpieć.
No, Łotysze też wiadomo. W Polsce już polska partyzantka już jest na tyle dobrze zorganizowana, że ma bardzo mocne, bardzo silne struktury.
I to jest rok 42.
To jest rok 41, bo fal Barbarossa to jest wrzesień, bo 17 września chyba.
41 roku.
41 roku.
To jest wbicie sztyleta. To jest wbicie sztyletu.
W plecy. Ale też Rosjan. I co Rosjanie robią? No wycofują się, bo ten marsz odbywa się bardzo szybko. Niemiecki to jest ta Blitzkrieg, czyli ta wojna bardzo szybka, błyskawiczna, ale to, co zrobili w 1939 roku, są dezerterzy, którzy wcale nie chcą wracać na te swoje stepy nie wiadomo gdzie, wcale się nie chcą tak chętnie tłuc z Niemcami. Idą do lasów i co? Bandy rosną w siłę. Ale tutaj już Stalin ma inną koncepcję. Ma koncepcję jakiegoś sformalizowania tego ruchu i posyła swoich agitatorów, swoich żołnierzy, które przejmują dowództwo nad tymi bandami. Możecie rabować, możecie nadal gwałcić, ale słuchajcie naszych rozkazów. I nie tylko zaczyna się walka z Niemcami, ale również zaczyna się walka z świetnie zorganizowanym podziemiem polskim. I tutaj Londyn wkracza, ten Londyn, gdzie politycy czołowi w 1939 roku spakowali manatki i wiadomo co zrobili, mieszkają sobie wygodnie w Londynie. I Londyn zaczyna przysyłać rozkazy, współpracujcie z Sowietami. I Polacy mówią, ale to nie ma sensu. Oni nas mordują, to są nasi wrogowie. Oni wcale nie tak, oni w równym stopniu walczą z Niemcami, co z nami. Napadnięta wieś, podpalone stodoły, to jest raz niemiecki atak, raz atak polski, sowiecki. Nie róbcie nam tego. Niemniej Londyn się upiera i wysyła kierownictwo tych komórek, dowództwo akowskie na spotkanie z dowództwem tych band grasujących już w tej chwili w sposób jakoś zorganizowanych pod strukturami sowieckimi, wykonujących rozkazy moskiewskie. I polskie dowództwo podziemia idzie na, wykonuje rozkazy naczelnego wodza, który wiadomo co zrobił, i zaczynają się spotykać. Rosjanie organizują pułapkę na tym spotkaniu, gdzie mają być skoordynowane działania. I
wspólne działania.
Działania i wymordowują praktycznie połowę polskiego dowództwa. Nielicznym udaje się uciec. Meldunek, który idzie do Londynu, zostaje zlekceważony, ależ róbcie to, współpracujcie, bo my tworzymy armię, gdzie nagle Polacy, którzy są wrogiem, dostają amnestię, bo Niemcom bo Rosjanom brakuje mięsa armatniego. I pod generałem Andersem tworzy się Armia Polska. Armia Polska, która ma iść w pierwszym rzędzie na pozycje niemieckie. Ale tutaj do głosu dochodzi przypadek. Niemcy odkrywają Katyń. Ściągają Międzynarodowy Czerwony Krzyż i robią tworzą pierwszą dokumentację, gdzie świat się dowiaduje, że zaginieni polscy oficerowie z Kozielska, z Ostaszkowa znajdują się we wsi pod Katyniem. Informacja obiega świat.
Ale Rosjanie zaraz to dementują.
Dementują.
To zrobili Niemcy.
To zrobili Niemcy, ale rząd polski, ale może nie tyle rząd polski, co Anders reaguje i postanawia wyprowadzić tę armię, gdzie już jest bardzo dużo ściągniętych ludzi, czy też wypuszczonych ludzi z łagrów, z tych miejsc deportacji. Rodziny do nich dołączyły i wymaszerowuje do Teheranu, ratując bardzo wiele istnień. Tak jak pan powiedział, Rosjanie momentalnie reagują, że są to, że jest to propaganda niemiecka, że to jednak do tego masowego mordu dopuścili Niemcy. I to jest to, czym się nas karmi przez całe dzieciństwo, prawda? Sikorski buntuje się, on nie chce mieć do czynienia z Rosjanami. Staje się figurą bardzo niewygodną na szachownicy. Wiadomo, jak ta niewygodna figura zostaje z tej szachownicy usunięta. I
do dzisiaj nie wiemy, w jaki sposób.
No, są pewne podejrzenia, tak, ale to jest temat na osobną
że
audycję.
Jednak ten samolot ktoś uszkodził.
Ktoś uszkodził właśnie. Komuś to było po drodze, żeby uszkodzić. I nagle pojawia się Stalinogród, nagle pojawia się Leningrad, nagle pojawia się moment, gdzie wchodzi generał Mróz do akcji i front niemiecki zaczyna się załamywać. I wtedy znowu okazuje się, że Rosjanie, to co pokazują w tej chwili w Ukrainie, idąc masowo tym mięsem armatnim, szafując jak się da, nagle zasoby się kończą ludzkie. I na co sięgają? Znowu odwołują się do polskiego patriotyzmu, mają taką marionetkę generała Berlinga i każą mu tworzyć armię. I jak tworzenie tej armii wygląda? Znowu po tych posiłkach, po tej tajdze, po więzieniach szukają ludzi, szukają Polaków i masowo niemalże wcielają ich do armii Berlinga.
Wojska.
Albo dają propozycje nie do odrzucenia. Berling
albo zostajesz tu i kula w łeb.
I kula w łeb. No to jaki jest wybór? I znowu mają to mięso armatnie. Mięso armatnie, które idzie na pierwszy ogień, bo na Łuku Kurskim czy gdziekolwiek pierwsi do bitwy
byli wysyłani właśnie Polacy z tego oddziału.
Tak. I front zbliża się do naszych kresów wschodnich. I teraz znowu w grę zaczyna się włączać Londyn. Teraz już pod naciskiem sojuszników, głównie pod naciskiem Anglików, Churchilla, pomóżcie walką partyzancką przyspieszyć ofensywę, przyspieszyć przeganianie Niemców z tych terenów i przyspieszcie zakończyć tę wojnę. I znowu sięgają do Londyn, do rezerw tych akoskich, struktury się odbudowały i nakazują operację Burza. Co to jest operacja Burza? Wilno, Lwów, bo głównie o te miasta chodzi, te miasta są silnie bronione, polscy partyzanci, polscy akowcy mają ramię w ramię wyzwalać z Rosjanami. I rzeczywiście oni walczą mimo sprzeciwów. Oni tłumaczą, że to się skończy krwawą jatką, że to jest wpuszczenie lisa do kurnika.
I nie wiadomo, który wróg jest groźniejszy.
Tak, zapłacimy daninę krwi zastrzeleni przez Niemców i zapłacimy daninę życia rozstrzelani potem przez
Sowietów.
Sowietów. Równocześnie rząd polski nie wie o tym, co się stało w Teheranie, jak przypieczętowano już losy, gdzie Stalin, który na początku wojny gra z Niemcami, teraz jest zbawicielem, teraz jest tym, który ma ratować świat przed zagładą hitlerowską. Alianci liczą na to, że idąc na ustępstwa, zaoszczędzą krwi swoich ludzi, a że tam krew popłynie rosyjska, radziecka, sowiecka, z innych tych republik, które są już republikami azjatyckimi, to w Siariba. Czyli zostaje dokonany podział świata, gdzie już w tej chwili wiadomo, o tym nie wie jeszcze rząd londyński, że Kresy staną się częścią państwa sowieckiego, że ten wielki spichlerz chce mieć Stalin. I tutaj jest ta brutalna, czy też perfidna gra, gdzie się Polakom nie mówi, a rząd polski nie ma na tyle rozeznania, przecież wystarczyło paru szpiegów posłać do Teheranu i no, walczą.
Są szpiedzy, tylko znowu Londyn nie wierzy.
No. I Londyn się chwyta nie wiadomo czego i jest wyzwolony Lwów, jest wyzwolone Wilno. Polacy walczą, Polacy idą na pierwszy front i potem po wyzwoleniu tych miast Niemcy są odbici, odrzuceni dalej. Rosjanie, wojsko rosyjskie, które wchodzi, mówi o tym, czy wydaje rozkaz, który popiera Londyn, przegrupowania polskich sił walczących o te miasta. I co się staje? Siły się przegrupowują i nagle Rosjanie zaczynają odbierać broń i internują tych ludzi i dają im alternatywę, znowu propozycję do odrzucenia, albo do armii Berlinga i walczysz w armii za socjalizm i wujka Stalina, albo
znowu na Sybir,
albo znowu na Sybir. I większość Polaków się na to nie decyduje. Im jest z tym wojskiem sowieckim nie po drodze, tym bardziej, że już wiedzą, jak są traktowani Polacy i jaką rolę odgrywają. I większość tych ludzi zostaje odesłana na Sybir, raptem garstka zgadza się na współpracę. Armia prze. Niedobitki, którym udało się uciec, nadal są w lasach, nadal się na nich poluje, no i nastaje pokój. I tutaj mamy do czynienia z kolejną rzeczą. Władza sowiecka, co solidniejsze, to polskie i zaczyna się akcja repatriacyjna. Gdzie to nie jest akcja repatriacyjna, tylko to jest akcja deportacyjna. Tych ludzi pakuje się znowu, co ogarną w ostatniej chwili. Znowu jest akcja, możesz wziąć ze sobą 200 kilo bagażu. Już nikt w to nie wierzy. I jakoś tam się organizują, jadą w tych bydlęcych wagonach w kierunku teraz na zachód i północny zachód, bo tereny, które nam się dostały, które wywalczył Stalin jako strefę swoich wpływów, trzeba jakoś zaludnić. I znowu ogromne cierpienie, gdzie po drodze umiera bardzo dużo ludzi, gdzie trasa na zachód znaczona jest krzyżem, gdzie ludzie przychodzą w inne miejsca, zupełnie sobie nieznane, zostawiając wszystko, co jest. Zaczyna się piąta okupacja, która
No trwa bardzo, bardzo długo.
Bardzo długo, która dla Polski kończy się chyba w roku 1999, prawda? Bo wojska rosyjskie zaczynają być wycofywane. Polska przestaje być quasi-republiką, bo do 1951 roku dyskutuje się, w jakiej formie to może być, ale obok akcji repatriacyjnej są też tacy, którzy nie mogą wyjechać, którzy się kryją po lasach i którzy usiłują uciec przez zieloną granicę, która nie jest zbyt szczelna. Częściowo udaje się ludziom na tych fałszywych papierach odbudować egzystencję w Polsce, a czasami nie ma dla nich miejsca i usiłują uciec dalej przez zieloną granicę. Podobno tylko co piątemu się udaje.
Historio, historio, cóżeś ty za pani, że za tobą idą chłopcy malowani, którzy później giną. Tak śpiewała Ewa Błaszczyk. Właśnie o historii, o tym, co z nami robi historia, bo historia z nami robi do dziś wiele dziwnych rzeczy. Przecież 185 tysięcy Polaków ponad w dalszym ciągu jest na Litwie, ale te związki między Polakami a Litwinami nie są takie, można by powiedzieć, idealne. Ciągle nie
potrafimy, nigdy nie były.
Nie potrafimy się dogadać, mimo tego, że kiedyś byliśmy zjednoczeni, Rzeczpospolita Obojga Narodów, Grunwald i tak dalej. A teraz co? Może to się niebawem zmieni, ponieważ Litwini, Ukraińcy, Białorusini, mimo tego, że są pod butem Łukaszenki, widzą, że z Rosjanami nigdy się nie wygra, ponieważ ta władza oszukuje permanentnie, oszuka cię i zabije, i zabierze twój majątek. Więc może to się ułoży jednak inaczej. I o tym wszystkim, proszę państwa, jest w tej książce, gdzie autorka na przykładzie rodziny, na przykładzie swojej rodziny opisuje to wszystko, o czym pani Urszula Pawlik przed chwilą powiedziała, jak tragiczna była sytuacja Polaków, którzy tam mieszkali i tam ginęli za ten kawałek ziemi,
za Polskę.
Który był właśnie polską ziemią, bo my musimy pamiętać, że przecież z Litwy pochodził Czesław Miłosz, że z Litwy pochodzi
Mickiewicz.
Joanna Moro, aktorka, Władysław Komar, Adam Mickiewicz i tak dalej, i tak dalej. No byliśmy złączeni z tym krajem, z tymi ludźmi, z tą ziemią i oby to złączenie i ta przyjaźń i to zaufanie wróciło do nas jak najszybciej.
Czy to była przyjaźń? To była gorzka przyjaźń. Czy to było zaufanie? To był cienki lód. Może kiedyś się spotkamy i odrzemy z tego mitu wielkiej przyjaźni, bitwę pod Grunwaldem. Odrzemy albo pokażemy, co się naprawdę działo pomiędzy braćmi Jagiełło i Kiryło. Jagiełło, Witold i co z tego wyszło.
Wszystko przed nami. Kolejne spotkania z Urszulą Pawlik już niebawem. Kłania się państwu Marek Mierzwiak. Zachęcam do oglądania i słuchania nas. No bo powiem krótko, bo warto.
To już słuchacze ocenią.